Rozdział 13. Ostatnia lekcja. Część pierwsza.
20 czerwca 1539 roku, pisząc do Bernarda i Laury Omodei, Zakaria mówił o przemęczeniu ciała, które sprawiło, że był u kresu sił. Do słabości wynikającej z nieustannego wysiłku dołączyła coraz bardziej dokuczliwa gorączka, która przykuła go do łóżka. Nie mógł wrócić do Mediolanu, zbyt dalekiego od Guastalli, dla chorego w takim stanie. Z pewnością oprócz wiedzy, jaką posiadał dzięki zawodowi zdobytemu w młodości, Antoni Maria miał także oświecenie z wysoka, gdyż jasno i wyraźnie mówił do opiekujących się nim osób, że umrze w oktawie uroczystości liturgicznej apostołów Piotra i Pawła. I tak się stało, 5 lipca o godzinie 15. Toteż, czując zbliżający się koniec, poprosił, by go przewieziono do Kremony, do jego matki. Ona wydała go na świat i wychowała do wiary. Przy niej chciał ten świat opuścić. W tej niełatwej podróży towarzyszył mu Bonsignore Cacciaguerra, kupiec sieneński, który po burzliwej przeszłości nawrócił się i przeniósł do Rzymu. Po przyjęciu święceń kapłańskich oddawał się przede wszystkim szerzeniu praktyki częstej, co dla niego znaczyło codziennej komunii. Wielki przyjaciel i współpracownik Filipa Neriego w pewnym sensie otworzył mu drogę do założenia słynnego oratorium.
Cacciaguerra przybył do Mediolanu pod koniec 1538 roku, aby poradzić się jakiegoś świętego kapłana co do swojego definitywnego wyboru życia, a zwłaszcza co do sposobu opieki nad chorymi. Przez jakiś czas został przyjęty na próbę przez Zakarię, który widząc go powiedział mu: chciałbym ci zrobić 2 lub 3 rany na sercu, żeby zobaczyć, co jest w nim w środku. Od tej pory wszyscy, włącznie z samymi nowicjuszami, zaczęli prowokować go nawet w najbardziej niewybredny sposób. Jeden szarpał go za brodę, mówiąc, że jest zbyt wyszukana. Inny postrzępił mu sutannę, uważając ją za zbyt elegancką. Jeszcze inny naśmiewał się z jego dworskich manier i pewnej wyniosłości. Widząc go czerwonego ze wstydu, święty dodał: masz jeszcze trochę zgnilizny. Potem zakończył próbę. Pozwoliliśmy sobie na trochę swobody wobec ciebie. Opowiadając o tym epizodzie w swojej autobiografii, Cacciaguerra komentuje: naprawdę strasznymi ludźmi byli ci wielebni w upokarzaniu osób, które trafiły w ich ręce.
Wyruszywszy ponownie w podróż, miał w Kremonie zabrać się statkiem po Padzie do Ancony, aby następnie dotrzeć do Rzymu drogą lądową. Dowiedziawszy się jednak, że Zakaria jest ciężko chory, postanowił zatrzymać się parę dni przy nim w Guastalli. Kiedy Bonsignore przybył, między nimi oboma umocniła się za sprawą jednej z typowych dla świętych intuicji początkowa silna więź, tak iż chory poprosił go, by zawiózł go do matki. Tymczasem w Guastalli wieść o bliskim odejściu Antoniego Marii, a przede wszystkim o dziwnym proroctwie dotyczącym dnia śmierci, wywołała żywe poruszenie wśród ludzi. Także dlatego, że wszyscy zdawali sobie sprawę, iż nie zobaczą go już więcej na zamku. Milczący i wzruszony tłum towarzyszył jego wyjazdowi. Święty przybył do Kremony wyczerpany. Możemy sobie wyobrazić bolesne zaskoczenie jego matki, gdy zobaczyła go w takim stanie. Nie krył się ze swoją chorobą, myśląc przede wszystkim o przygotowaniu się do wielkiego przejścia. Kobieta od razu wezwała najlepszych lekarzy w mieście, którzy przybiegli do łoża syna, próbując wszystkiego, aby go uratować. Nadzieje jednak były niewielkie. Sytuacja stała się jeszcze bardziej dramatyczna za sprawą nagłej, wysokiej gorączki, która nękała Cacciaguerrę przez 15 dni, a którą on sam później będzie tłumaczył tym, że ponieważ Zakaria polecił mu przyjąć komunię i pomodlić się za niego, jako przyjaciel rano odmówił modlitwę za zdrowie tej duszy cierpiącej, ofiarując się Panu, że jest gotów cierpieć w sobie wszelki ucisk i został wysłuchany. Ta solidarność w bólu ujawnia wielką cześć i przyjaźń, jaką darzył świętego Bonsignore i jest tym bardziej wymowna, gdy przypomnimy sobie, jak Zakaria potraktował go w czasie jego krótkiego pobytu w klasztorze w Mediolanie.
Gabuzio mówi o ciężkich próbach duchowych, jakim był poddany Antoni Maria w tych przerażających godzinach. Wobec śmierci nawet świętym, którzy przecież mają czyste sumienie, może się zdarzyć, że myśląc o Bożym sądzie, będą się uważać za wielkich grzeszników i odczuwać lęk. Zwierzając się Bonsignoremu, Antoni Maria powie, że pokonał pokusę, modląc się żarliwie i powierzając się miłosierdziu Bożemu. Po tym wszystkim obecni zobaczyli go promieniejącego radością. Nieco później powiedział swoim o ciekawej scenie. Ukazał mu się Pan, pokazując przyszłość zakonu. Następnie święty Paweł wstawiał się za nim, aby życie Zakarii zostało przedłużone, gdyż jego kierownictwo wydawało się konieczne dla całego dzieła. Natomiast inni apostołowie, którzy go otaczali, zapraszali do dzielenia z nimi szczęśliwości nieba. Antoni Maria był gotów chętnie przyjąć, jak potwierdza Sorezina, wolę Boga, jakakolwiek by była.
Tymczasem do Mediolanu dotarły głosy o nagłym pogorszeniu się stanu zdrowia założyciela. Natychmiast wyruszyli do Kremony Ferrari i Sorezina w towarzystwie Serafina da Fermo i, jak się wydaje, Paoli Antoni Negri. Korzystając z kilku godzin życia, jakie mu jeszcze pozostały, święty zalecił obecnym wierność dokonanym wyborom, kładąc nacisk na umiłowanie ukrzyżowanego i Maryi Panny. Nieco później dołączyła także mama. Antoni Maria prosił ją, by nie opłakiwała jego odejścia, ponieważ wkrótce dołączy do niego w niebie. Od tej pory Antonia Pescaroli nie odchodziła już od łoża syna, ocierając mu pot i szepcząc mu akty strzeliste. Obok niej była anielanka Paola Antonia. Wymowne jest to, zauważa trafnie biskup Andrea Erba, że Antoni Maria, tak surowy wobec siebie, na koniec życia chciał być zawieziony do Kremony, jakby pragnąc wrócić do początków swego życia, aby umrzeć w towarzystwie dwóch kobiet, od których otrzymał życie, mamy i Paoli Antoni Negri. To jakby potwierdzało, że za wielkim mężczyzną zawsze stoi wielka kobieta.